Siostry, będziemy czytać dzisiaj fragment zapisany w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza. Ostatni ten rozdział tego listu, rozdział 6. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pokrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boże, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przekazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuję, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci im powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z Wami. Amen. Te pierwsze wersety, które mówią o niewolnikach, teraz w Polsce mówię o Polsce, nie ma jako takiego niewolnictwa. Są zależności. Jedna osoba jest zależna od drugiej. Pracownik od pracodawcy, zwykły człowiek od jakiegoś przełożonego, od wojewody, od prezydenta, od kierownika. Jesteśmy zależni od rodziców. Są zależności. Kiedyś było inaczej, kiedyś było niewolnictwo i to było coś powszechnego. Ale zauważmy, tutaj Paweł mówi o niewolnictwie, mówi o ludziach, którzy byli chrześcijanami i byli niewolnikami, czyli nawrócili się, będąc niewolnikami. I teraz jest tak, że spora część pracodawców szuka pracowników takich głęboko wierzących. Nie takich nominalnie, bo takich nominalnie to mamy tutaj setki, tysiące w Polsce. Prawie wszyscy to są nominalni. Ale takich prawdziwie wierzących, którzy mają twarde zasady moralne, których nie są, nie ma takiej opcji, że oni je przekroczą. I pracodawcy szukają takich pracowników, bo wiedzą, że oni będą pracowici, będą uczciwi, będą wydajni. Pracodawca będzie mógł na nich polegać i będzie miał zysk z tego człowieka. W tamtych czasach, kiedy był handel niewolnikami, za niewolnika, chrześcijanina płacono potrójną cenę. Bo taki przyszły pan tego niewolnika wiedział, że ten niewolnik, chrześcijanin, nie oszuka go, nie będzie mu przynosił strat, tylko będzie przynosił mu zysk, będzie go szanował. Wiecie, nawet niewolnicy, nie chrześcijanie, przynosili, nie to, że wszyscy byli tacy, wiecie, wykrzywieni, że oszukiwali, byli leniwi, nie przynosili pracodawcy zysku wtedy. Tylko można wykonać pracę, a można lekceważyć, nienawidzieć swego pana w tamtym czasie. A niewolnicy, i Paweł też nakazywał, mówił, że ci niewolnicy wierzący okazywali szacunek swego panu, jaki by nie był. Co Boże mówi? Okazujcie cześć panom dobrym i panom przykrym. Czytamy, a niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swojej za godnych wszelkie czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. To chodzi o to, że jeśli w tamtych czasach niewolnik źle wykonywał swoje obowiązki, a wiedzieli wszyscy, że to jest chrześcijanin, tak głosił, tak twierdził w rozmowie, składa świadectwo na przykład o Jezusie i niechluj nie wykonywał swojej pracy. Wtedy taki pan myślał sobie, no to ja nie chcę takiego Jezusa, jak widzę, to jego wyznawca tak się zachowuje, taką pracę wykonuje, która mi się nie podoba, i zaczyna nie przynosić chwały Bogu, a Bóg chce zawsze mieć chwałę. I wiecie, źle było niewolnikom w tamtych czasach, ale wiecie, jeszcze bardziej ta sytuacja przykra się pogorszyła, jeśli to był wierzący niewolnik. Tak mówię świadomie, pogorszyła się sytuacja. Bo pamiętamy, co mówił Jezus w kazaniu na górze w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. On cytował wiele przepisów z zakonu, wiele przykazań, wyjaśniając je w taki sposób, że zwiększając wymagania odnośnie tych, którzy chcieli te przykazania spełnić. I jeśli człowiek był niewolnikiem, był wierzący, nad nim ciążyło jeszcze większe obowiązki. Bo nie to, że robił coś w swoim imieniu, mając imię, dajmy to Jakub, pracował jakieś tam winnicy i pracował w swoim imieniu, ale też pracował w imieniu Jezusa Chrystusa i ciążyła na nim jeszcze większa odpowiedzialność. I tak było kiedyś i tak jest dzisiaj, że chrześcijanie, pracownicy, i czasami tak jest, że pracujemy w zakładzie, którym właścicielem lub szefem lub przełożonym naszym jest wierząca osoba. Kobieta, mężczyzna, obojętna. Jest wierząca osoba. To jest takie prawdopodobieństwo i człowiek ma takie w większości myślenie, że będę ulgowo traktowany. No dobrze, to brat, no to siostra przecież. Wczoraj siedziałam z nim na nabożeństwie, obok siedzieliśmy, nie? A dzisiaj mi premię zabrał. Dlaczego? No dlaczego? No wykonałem tą pracę, no trochę tak po łebkach, prawda? To od razu taką premię zabierać? To 300 zł mi obciąć? A Bóg mówi, wykonuj swoją pracę, cokolwiek robisz, z całego swego serca. Pamiętacie Hiskiasza, króla judzkiego? Wszystko, do czego ręce przyłożył, przykładał całe swoje serce. Wszystko, co robił. I jaki był efekt tego? Bóg mu błogosławił. A tutaj Paweł mówi też z innej strony ten temat zaczepia i mówi tak. Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale im niech wierniej służą, tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Czyli pamiętaj, mówi się do chrześcijanina, jeśli pracujesz u pana w winnicy, staraj się robić pilnie, bo im więcej zbierzesz, tym więcej zysku będzie miał twój pan. A on daje hojne jałmużny. A czy sponsoruje budowę synagogi, czy budowę jakiegoś tam kościoła, czy wspomaga biednych. Im mniej będzie miał zysku z twojego powodu, tym mniej biedni będą wspierani. Czyli braknie na chleb. Kto wtedy będzie winien? No ty będziesz winien. Bo mogłeś dać siebie więcej, a nie dałeś. Dlatego Paweł mówi z tej sytuacji. On mógł powiedzieć, słuchaj, jesteś chrześcijanem, masz być przykładem. Mógł tak powiedzieć, ale on tak delikatnie, tak może tak bardziej pod litość wziął, tak bardziej tak, taką miłosierdzie ludzkie. Słuchaj, Bądź przykładem, pracuj z całych sił, bo pracujesz dla Boga, ale zobacz, nie dość, że pracujesz dla Boga, to jeszcze błogosławisz braci. A przecież chcesz być taką osobą, która należy do ludzi, którzy błogosławią. No chcę, bo wtedy ja będę błogosławił. No to słuchaj, taka sytuacja jest, nie? Pracuj, a twoja praca nie pójdzie na marne, bo będą wspierani ci, ta organizacja. Budowany jest kościół, no to będzie więcej na kościół szło pieniędzy. I Paweł mówi, tego nauczaj i do tego zachęcaj. Tak na końcu, to jest absolutnie bardzo ważne. I następne trzy wersety, 3, 4, 5 mówią, jeśli kto inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów, inaczej niektóre tłumaczenia mówią słów, które dają życie. Zbawiennych słów Pan naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Wiecie, jest takie, wiem po sobie, jak ja pracowałem kiedyś. Nie mówię, że tak robiłem. Zdarzało się tak, że były takie w moim życiu epizody, że pracowałem przez krótki czas u ludzi wierzących. Oni mi płacili, prawda? Wiecie, jaka jest różnica między, kiedy pracujesz u człowieka niewierzącego, a wierzącego? Jeśli pracujesz u człowieka wierzącego, atmosfera jest zupełnie inna. Bo wiesz, że to jest twój brat, wiesz, że to jest twoja siostra. Dzień zupełnie inaczej mija. Inaczej jak pracujesz u człowieka wierzącego, znasz go, że to jest człowiek bezwzględny, to jest człowiek bez skrupułów, który patrzy tylko na wyniki, na wydajność, patrzy tylko na listy od księgowej, jak to wszystko wychodzi. Jeśli za mało, trzeba podkręcić śrubę dla pracowników, jeśli dobrze, no to dobrze, a można jeszcze lepiej. Są też inni pracodawcy, ale jeśli pracujesz u człowieka wierzącego, traktuj to jako przywilej. Tak to jako przywilej. Pracowałem jakiś czas temu, parę miesięcy pracowałem z Romkiem Cipiorem. Kiedyś to było taki epizod, chyba 70 lat temu, prawda? To było, no. Wiecie, człowiek z radością szedł do pracy. To praca fizyczna była. Kopaliśmy kręgi, żeśmy wgłębiali w studnie. Kopaliśmy studnie. Człowiek po pracy miał ręce dłuższe, wiecie, jak nogi. Człowiek był niesamowicie zmęczony. Pleców człowiek nie czuł, ale niesamowite rady, bo pracowałeś z człowiekiem wierzącym, miałeś wspólne tematy. Pracujesz u niewierzących i jakie mamy tematy? Wczoraj miałem przerwę w Lublinie. Rozmawiałem z kierowcami, nie z mojej firmy, nie. Rozmawiałem z kierowcami. Jaki temat był pierwszy, zgadnijcie? No oczywiście o sadzeniu pomidorów. No nie. O zbieraniu truskawek. Nie. O sarenkach. Poszła sarenka. Tu poszła jaka sarenka. No nie rykowisko na całym PKS-ie było, wiecie? Gdzie się nie obejrzysz, same sarenki. Wiecie, kupiłem sobie obiad i poszedłem do busa, bo nie dało się tego słuchać. Rozmowa z człowiekiem niewierzącym. Nie wszystkim, większość taka rozmowa. A kiedy rozmawiasz z człowiekiem wierzącym, pracujesz 8, 10, czasami 14 godzin. Zależy, jaka praca, czego wymaga. Ile czasu trzeba wykonać. Cały czas w większości rozmawiasz o Słowie Bożym. Albo modliłeś się, co Bóg ci powiedział. Albo jakieś świadectwo. Pracowałem z bratem Romkiem, nie wiadomo, kiedy czas ten zniknął. Patrzysz, no przecież nie przyszedłem, 7 rano przyszedłem. Patrzysz, godzina 16, kiedy to zleciało? A są tacy ludzie, którzy wykorzystują to. A wierzący? No to mi zaufa, nie podpatrzy, nie sprawdzi. No to tam nie ma problemu. Jeszcze większa odpowiedzialność ciąży na nas wszystkich, bracia i siostry. A będzie tak coraz więcej, bo ludzie się nawracają, coraz więcej ludzi się nawraca. Mam obietnicę wielotysięcznych tłumów wierzących w Białej Podlaskiej. To zawsze zdarzy się taka sytuacja, że albo ty będziesz szefem jakiegoś wierzącego, albo ty będziesz pracował u wierzącego. I powstają zależności. Jakie to zależności mają być? Zgodne z prawdziwą pobożnością, jak mówi Słowo Boże. Pełny szacunek, pełne oddanie, pełna pracowitość. Bóg odpłaca za to wszystko, co robimy, bracia i siostry. Bóg to wszystko odpłaca. I to Paweł nie mówi, módlcie się, żeby Bóg was uwolnił od tego stanu niewolniczego, bo to nie było nic do pozazdroszczenia, bycie niewolnikiem. Nie ma żadnych praw. Ktoś o tobie decyduje, praktycznie o wszystkim. Paweł mówi, nie. Jeśli jesteś niewolnikiem wierzący, tak to jako przywilej. W innym fragmencie Paweł używa takiego wyrażenia. Jeśli jesteś niewolnikiem w ciele, to jesteś wyzwoleńcem Pana. Bo w Panu jest nasz pokój, w Panu jest nasza wolność. I mówię też o sytuacji, która może być przykra w naszym życiu. Jesteśmy od kogoś, od czegoś zależni i Słowo Boże mówi, postępuj w taki, a taki sposób. Czyli czasami niewygodne, czasami niełatwe, czasami nieprzyjemne. Ale tym się różni chrześcijaństwo od religii niechrześcijańskich czy jakichś takich innych nauk niezgodnych ze Słowem Bożym, że tam nakazywane jest wyznawcom spełniać wolę tych tak zwanych bóstw, nic nie mając w zamian. Ludzie oczekują czegoś w zamian, tak oczekują błogosławieństwa, ale tego błogosławieństwa nie ma. A tu Bóg oraz z góry przewidział, że i napisał to w swoim słowie, że jeśli będziesz pracował i żył tak, jak mi się podoba, będąc przykładem dla innych i poprzez swoje życie przynosząc mi chwałę, inni patrząc na twoje życie, prywatne czy służbowe, ale obserwując ciebie, będą chwalić Boga za to, jak postępujesz, to odbierzesz Boże błogosławieństwo. Tak Bóg powiedział. Odbierzesz Boże błogosławieństwo. Będziesz blisko oblicza Pańskiego i blisko mocy Jego. Tak specjalnie powiedziałem, bo jest słowo, że najgorsze rzecz dla człowieka jest być oddalony od oblicza Pańskiego i od mocy Jego. A jeśli jesteś blisko oblicza Bożego i blisko Jego mocy, mocy przeogromnej, mocy potężnej, ale mocy miłosiernego Boga, to wtedy inaczej jest, że jesteś niewolnikiem. Że pracujesz w firmie, gdzie pracodawca nie jest przyjemnym człowiekiem. Jesteś wykorzystywany. Musisz pracować ponad to wszystko, co jest napisane w prawie jakimś tam. Ale modlisz się do Boga. Ludzie w świecie robią to zupełnie inaczej. Jestem wykorzystywany, no co? Strajkuję. Inaczej to jest forma buntu. Strajkuję, nie pracuję. Czy w jaki inny sposób ta forma strajku się objawia? A chrześcijanin robi tak, jak mówi Słowo Boże. Czyli pracuje uczciwie, pilnie, wydajnie, podobając się Bogu, bo Bóg jest dla niego wzorem. Niby pracujesz dla pracodawcy, prawda? Tak to wygląda, ale pracujesz dla Boga. Pracujesz dla Boga. I dalej czytamy w drugiej części tego rozdziału o drugiej grupie ludzi, o ludzi, którzy mają pieniądze, bogaczach. Ludzi bogatych. Wiersz 9. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pokążają ludzi w zgubę i zatracenie. I patrząc tak matematycznie, kiedy niewiele masz, masz też niewiele potrzeb, prawda? Jedzenie, picie, spanie, ubranie i tak dalej, tam może 6, 7, 10, 10 potrzeb masz. Czyli wychodzi na to, kiedy masz więcej pieniędzy, zaspokajasz te 10 potrzeb, to ci więcej powinno zostać. A właśnie o to chodzi, że tych potrzeb masz już 50. i ci nie zostaje. Masz jeszcze więcej pieniędzy, to patrzysz, potrzeb masz już 70. Jak? Więcej wydatków. Przecież, wiecie, no miałem mniej, mniej potrzebowałem. I tak powinno być, prawda? Zarabiałeś 2000 zł, ledwo starczało cię. Zarabiasz 10 tysięcy, no to powinieneś, wiecie, 8 tysięcy mieć odłożone, tak? No to, no, 7 tysięcy odłożone. Ale no nie masz odłożone. Gdzie te pieniądze? A pracujesz przez 10 miesięcy, to 70 tysięcy masz mieć odłożone. Ale jak? Przecież mam tyle potrzeb, że nie zostaje nic. Ci, którzy chcą być bogaci, to jest decyzja. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiar i wikłali się w same przyrówne cierpienia. Miłość pieniędzy, nawet będąc niewolnikiem, można kochać pieniądze. Często ludzie są zawistni, bo mój szef ma, a ja nie mam, a czym ja się od niego różnię? Też mam dwie ręce, dwie nogi, głowę, uszy, wyglądam tak samo jak on. A on może, a ja nie mogę. I wiecie, jest zawiść. Słyszałem kiedyś o takiej sytuacji, że człowiek był tak zawisny względem swojego szefa, że podkręcał wszystkie, pod koniec swojej pracy, on pracował jako taki dyspozytor, taki dozorca, końcowa zmiana, wychodził z pracy, podkręca wszystkie krany w całej firmie. Rano przychodzi człowiek do pracy, wszystkie komputery pozalewane, bo to akurat szła z łazienki tak do takiego biura, gdzie stało 4 komputery. A że kamery człowieka nagrały. I on z zawiści, że ten człowiek ma, ten nie ma, że ja nie mam, że on nie ma takich kłopotów, ja mam takie kłopoty. Prosiłem go, pomóż mi, on mi nie pomógł. To było w Lublinie, sąsiednia firma obok mojej firmy. Dzięki Bogu nic się nie stało, nie żadnego zwarcia, no, ale 4 komputery trzeba było wyrzucić. Ludzie potrafią, bo kochają pieniądze. Bo nie potrafią się pogodzić ze swoim stanem posiadania, ze swoim stanem społecznym. Nie potrafią z tym się pogodzić. A my jako chrześcijanie, Słowo Boże mówi, Bóg nas stworzył i powiedział, gdy nas zobaczył, że to jest bardzo dobre. Że to jest bardzo dobre. Wiele rzeczy stworzył, czytamy w Księdze Rodzaju, i mówił, że to jest dobre. A kiedy stworzył człowieka, powiedział, że to jest coś bardzo dobrego. Kiedy stworzył Adama, no to jest super. To jest coś bardzo dobrego. Bóg nas wspaniale stworzył. I Bóg postawił nas w sytuacjach materialnych, prywatnych, finansowych, bo miał w tym konkretny cel. Jak powiedział Job, za dobre Bogu dziękujemy z radością, chwalimy Go, to też dziękuję Mu za to mniej dobre, za te mniej przyjemne, za te mniej. Za więcej dziękujemy, to za mniej dziękujemy. Czytamy, jak w małym jesteś wierny, to i większym będziesz wierny, prawda? A jeśli tak będziesz, że będziesz wierny w małym, przyjdzie Bóg i więcej ci powierzy. Więcej nam powierzy. 11 wiersz. Ale ty, człowiecze Boży, to świadomie jestem, te słowo użyczę. Człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Czy niewolnik, czy wolny, bogaty. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem, prokuratorem rzymskim, złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, czy raczej niezmienione, tak jak jest podane w Słowie Bożym. Niektórzy zmieniają nas na swoją stronę. Pastor nieraz cytował 22 rozdział objawienia Jana, że nie wolno tego robić. Nie można ani dodawać, ani ujmować tego, co mówi Słowo Boże. Abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony, jedyny władca, król panów, król królów, pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Amen, bracia i siostry. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.